Witam serdecznie pana ministra Pawła Sałka, byłego wiceministra środowiska, doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Szczęść Boże, panie ministrze, witam serdecznie.
Szczęść Boże, proszę ojca, szczęść Boże dla wszystkich radiosłuchaczy.
Przed objęciem funkcji doradcy pana prezydenta, pan minister pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw polityki klimatycznej w rządzie premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego. Panie ministrze, polityka klimatyczna, energetyczna, z niepokojem patrzymy na różnego rodzaju pojawiające się wciąż nowe dyrektywy, które płyną z Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej. Unia Europejska zaostrza walkę z tak zwanym ociepleniem klimatu. Do 2030 roku chce zmniejszyć emisję także z transportu osobowego, dostawczego. Już nie tylko energetyka i przemysł, ale także transport, budownictwo będzie objęte systemem handlu emisjami. Patrzymy na to z niepokojem i pytamy się, stawiamy to bardzo konkretne pytanie, czy rzeczywiście Polska wytrzyma od strony ekonomicznej, finansowej, ale także stawiamy to pytanie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego.
Tak, proszę ojca, no rzeczywiście ostatnio, w ostatnich kilku tygodniach w Unii Europejskiej bardzo, bardzo dużo się dzieje, szczególnie w tym zakresie środowiskowym i klimatycznym, ponieważ jest cała propozycja nowa legislacyjna, tak zwanego climate law, czyli nowego prawa klimatycznego, które to w związku z konkluzjami z grudnia 2020 roku przyjętymi na Radzie Europejskiej przez premierów mówią, że mamy zredukować do 55% do roku 2030 emisję gazów cieplarnianych w Europie, a w 2050 mamy dokonać pełnej dekarbonizacji. I dzisiaj, odnosząc się nawet do tego, co przed chwilą mówił pan europoseł Rogalski Bogusław, to także w tych obszarach związanych z energetyką i z polityką klimatyczną czy polityką przyrodniczą, no mamy do czynienia niestety z tym, że Komisja Europejska albo ogólnie mówiąc Bruksela zawłaszcza kolejne obszary w sposób pomijający zupełnie interesy państw narodowych. I to jest bardzo widoczne, bo nawet w polityce klimatycznej, o tym już wiele razy mówiłem, dochodzi do zmiany traktatów bez zmiany traktatu. Poprzez akty niższego rzędu, chociaż Polska ma zapisane bezpieczeństwo energetyczne w traktacie, że mamy prawo kształtowania własnego miksu energetycznego, to poprzez te mechanizmy rozporządzeń, dyrektywę handlu uprawnieniami do emisji i tak dalej, jest wymuszona na Polsce zmiana. Natomiast wracając, proszę ojca, do tego wątku, który aktualnie jest bardzo istotny, to pojawiło się cały pakiet dotyczący negocjacji 13-12 aktów prawnych dotyczących nowego prawa klimatycznego i rzeczywiście te zapisy, które w tym momencie tutaj się pojawiają, są bardzo restrykcyjne, ponieważ oprócz tego tak zwanego handlu uprawnieniami dla emisji, dla przemysłu, to w zasadzie stoimy w przededniu handlu uprawnieniami pomiędzy budynkami, dekarbonizacji transportu. Także będzie dyskutowana nowa dyrektywa dotycząca opodatkowania wyrobów energetycznych, tutaj mówimy o węglowodorach, czyli między innymi o benzynie, to może wprost doprowadzić do znaczących wzrostów na stacjach benzynowych i to te informacje już się bardzo mocno pojawiają. W tym tygodniu został opublikowany raport Narodowego Banku Polskiego o inflacji, jak ona się kształtuje i z czego wynika. I tam konkluzja na bazie tego raportu jest jasna, że inflacja w Polsce się zwiększa ze względu na rosnące ceny energii. A rosnące ceny energii wynikają z tych opłat środowiskowych, gdzie dzisiaj jedna tona dwutlenku węgla kosztuje blisko 56 euro i to są koszty, które nasza energetyka zawodowa plus na przykład sektor ciepłownictwa będzie ponosił i musi ponosić. Natomiast tutaj obecnie mamy z tradycyjną sytuacją, bo Komisja Europejska wielokrotnie tak robi, to jest znana zagrywka negocjacyjna, że w dyskusji nad jakimś obszarem daje kilkanaście aktów prawnych do negocjacji. I teraz mamy kilka dyrektyw, kilka rozporządzeń i trzeba będzie z poziomu rządowego tym się zająć, wydyskutować na to na Radzie Unii Europejskiej, czyli pomiędzy ministrami poszczególnych państw członkowskich. Natomiast materia i obszar do negocjacji po pierwsze jest bardzo obszerny, po drugie jest bardzo skomplikowany. Natomiast to, w którym kierunku idzie w tym momencie Europa, no to mówiąc wprost, proszę ojca, to jest rewolucja. I to jest kompletna rewolucja, jeśli chodzi o myślenie, funkcjonowanie, a także obciążenia obywateli unijnych. To sobie jasno powiedzmy, bo to w tym momencie już, ja powiem żartobliwie, proszę ojca, że my dzisiaj jesteśmy w przededniu syntetycznej wołowiny w sklepach. Ze względu na to, że będzie się ludziom opowiadać, co jest zresztą zgodne z prawdą oczywiście, że chów krów, jeśli chodzi o produkcję mleka czy produkcję wołowiny, tak strasznie wpływa na klimat, że powinniśmy zmienić swoje przyzwyczajenia kulinarne. I to są sprawy, z którymi w najbliższym czasie trzeba będzie się zmierzyć. Natomiast tutaj w świetle tych propozycji, które aktualnie są pokazane, no to sprawa naprawdę nie wygląda za ciekawie. Do tego wszystkiego nakłada się jeszcze kolejne dokumenty, które w tym momencie w Unii są negocjowane w ramach tej koncepcji nowego Zielonego Ładu. To jest dzisiaj opublikowana strategia leśna, która w tym podejściu może w ogóle zachwiać funkcjonowaniem gospodarki leśnej w Polsce i polskim modelem leśnictwa, dlatego że poprzez ochronę przyrody, znów poza traktatem, bo leśnictwo nie jest objęte traktatem, czyli umową międzynarodową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dojdzie do wpływu na polski sektor leśny w imię wielkich haseł ochrony przyrody i na załamanie tego sektora, co w konsekwencji doprowadzi też do poważnych problemów surowcowych dla przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce. Więc tutaj tych problemów w układzie, ogólnie mówiąc, środowiska ekologii jest bardzo dużo. One się pojawiły teraz tuż przed wakacjami brukselskimi. Oczywiście wszyscy jesteśmy za ochroną przyrody, wszyscy jesteśmy za tym, żeby oddychać czystym powietrzem, wszyscy chcemy, żeby rozwijała się energetyka odnawialna, niskoemisyjna, to się wszystko zgadza. Tylko ojcze redaktorze, no na litość boską potrzeba trochę rozsądku w tym wszystkim, no bo jeżeli będziemy wprowadzać kolejny mechanizm związany z tak zwanym mini ETS-em, czyli dojdzie do sytuacji, że poszczególne osoby pewnie w rachunku za energię elektryczną albo za gaz będą musiały ponosić koszty, ale będą miały przydział na przydział uprawnień do emisji na poszczególną osobę, no to w tym momencie dochodzimy w ogóle, ja widzę bardzo poważny problem przeregulowania pewnych obszarów życia. Dochodzimy do sytuacji, kiedy stworzone są kolejne fundusze, bo wczoraj Frans Timmermans też zapowiedział, że jeżeli będzie za drogo dla Europejczyków, mówię w sposób bardzo prosty, to zostanie stworzony społeczny fundusz klimatyczny. Czyli z jednej strony chodzi urzędnikom brukselskim chodzi o to, żeby kolejne sektory były objęte handlem uprawnieniami do emisji. Jednocześnie chodzi o to, żeby to uprawnienie kosztowało jedno powyżej 50, 70 nawet euro, a z drugiej strony z tych samych pieniędzy budżetowych za chwilę będziemy dawać tym, których nie stać na funkcjonowanie w tych warunkach ze względu na drogie ceny energii elektrycznej czy ciepła, czy w ogóle produktów. No przecież miejmy świadomość, że produkty, wszystkie produkty, które nas dookoła otaczają, mają w sobie element związany z wytworzeniem, a do wytworzenia czy mebli, czy tableta, czy szkła, czy butelki plastikowej, czy komputera, no potrzebna jest energia. I tu od strony także tej funkcjonowania gospodarki europejskiej, konkurencyjności, no to mamy do czynienia z poważnym problemem. Oczywiście są pewne mechanizmy dosyć ciekawe, które też Komisja proponuje, między innymi podatek graniczny węglowy dla ratowania konkurencyjności tej europejskiej i polskiej gospodarki, tak zwany Carbon Border Adjustment, no ale to będzie też wymagało odpowiedniego podejścia także w układzie Światowej Organizacji Handlu. I teraz przełożenie tego, tych wszystkich ambicji klimatycznych do tego, żeby produkty z pozostałych części świata nie wpływały na rynek europejski bez obciążeń środowiskowych klimatycznych, bądź na granicy Unii Europejskiej były obciążone tym podatkiem węglowym, też z perspektywy w ogóle prowadzenia biznesu w Unii Europejskiej na pewno nie będzie łatwe.
Panie ministrze, ceny na pewno pójdą w górę. Nasz dziennik dzisiaj alarmuje, że wielu Europejczyków nie będzie po prostu stać na ciepło i prąd, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element. To osoby, które są zatrudnione, pracują aktualnie w sektorze wydobywczym, czy też w sektorze wytwarzania energii. Te ich miejsca pracy są bardzo realnie zagrożone, a wiemy, że Polska jak do tej pory węglem stoi.
Tak, no oczywiście ojciec ma rację, dlatego że w konsekwencji zamknięcia sektora wydobycia dojdzie do zamknięcia sektora wytwarzania. No, to może odbywać się z różnych przyczyn. No, przykładowo złoże w Bełchatowie, jeśli nie będzie uruchomione złoże Złoczew, a ona ma być magazynem energii pierwotnej, to tam tego złoża, które w tym momencie jeszcze można eksploatować, to jest na 16 lat. Wiele urządzeń też wskutek tak zwanej śmierci technicznej, ono będzie musiało wyjść z eksploatacji, wiele bloków energetycznych, ale w tej sytuacji tak czy inaczej produkcję krajową energii elektrycznej trzeba będzie zastąpić nowymi jednostkami. No, nowe jednostki to mogą być jednostki gazowe, dlatego że dzisiaj w tej sytuacji, biorąc pod uwagę te 13 aktów prawnych, które w tym momencie komisja daje jako to nowe prawo klimatyczne i między innymi tą dyrektywę związaną z opodatkowaniem paliw kopalnych, to w tym momencie Polska będzie zmuszona do przyjęcia, bo wola polityczna co do tego kierunku już została podjęta. A teraz mając tą wolę polityczną, no, tworzy się tak zwaną operacjonalizację, czyli przełożenie tej woli politycznej na konkretne działania aktów zapisane w aktach legislacyjnych. I tutaj dla Polski jest naprawdę bardzo, bardzo poważny problem związany z funkcjonowaniem i realnością naszego bezpieczeństwa energetycznego jako takiego i bezpieczeństwa dostaw. Dlatego, że ta energia oprócz tego, że ona jest wyprodukowana, to jeszcze ona musi być dostarczona. No ostatnie wichury, które były w Polsce, też pokazały, że z tym wskutek czynnika siły wyższej może być problem, no ale tutaj mieliśmy do czynienia z pogodowymi, z wiatrami, huraganami, ale to też pokazało, że oprócz wytworzenia energii jeszcze konieczne jest dostarczenie jej. Dlatego też proszę ojca tutaj w tym zakresie, jeśli chodzi o wydobycie i wytwarzanie, no to jest poważny problem, który będzie oddziaływał na całą polską gospodarkę. Oczywiście ta gospodarka polska musi się transformować, ona musi się zmieniać. Polski miks energetyczny musi się zmieniać. Tego w zasadzie nikt nie kwestionuje, tylko musi odbywać się to w sposób zrównoważony. I ta transformacja powinna trwać dekadami i być rozłożona w czasie. Natomiast dzisiaj do końca nie mamy możliwości zastąpienia źródeł węglowych nowymi jednostkami wytwórczymi ze względu na to, że proces w energetyce, no on trwa od kilku do kilkunastu lat. To mówię o samym procesie budowlanym. A proszę zwrócić jeszcze uwagę, ile w obecnym czasie trwa przygotowanie samej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. Przecież to jest bardzo długi czas okresu inwestycyjnego, kiedy firmy muszą się z tymi problemami zmierzyć i dokonać różnego rodzaju między innymi przygotowania dokumentów związanych z oddziaływaniem na środowisko, właśnie uzyskaniem pozwolenia na budowę, przygotowaniem, przeprowadzeniem studium wykonalności i tak dalej. A inwestycyjnie jeszcze nakłada się kolejne pomysły związane w Unii Europejskiej związane z tak zwaną taksonomią, że ogólnie mówiąc firmy finansowe, czy to będą banki, czy jakieś fundusze inwestycyjne, też nie będą mogły realizować inwestycji albo wspomagać inwestycji, które są związane z surowcami naturalnymi, które wydobywamy, tak? Więc tutaj też od strony biznesowej coraz większy problem jest z uzyskaniem finansowania na tego typu inwestycje. Gaz miał być takim paliwem, które miało dawać szansę na to, żeby utrzymać bezpieczeństwo energetyczne i w pewien sposób on w polskim miksie energetycznym zwiększa swoją rolę. I dobrze. Natomiast gaz do roku 2050 w Unii Europejskiej on musi zaniknąć. On już nie będzie wykorzystywany, jeśli gospodarka europejska w roku 2050, i idziemy bardzo mocno w tym kierunku, bo w roku 2023, w roku 2030 mamy osiągnąć redukcję na poziomie 55%, no to gdzieś tą redukcję trzeba znaleźć. No przemysł od strony energetycznej albo przemysł patrząc szeroko już w tym momencie dochodzi do kresu możliwości redukcyjnych, więc trzeba tych redukcji szukać w rolnictwie, więc dlatego powiedziałam o tej syntetycznej wołowinie, która będzie przetwarzana z jakiegoś białka, nie wiadomo jakiego. Tak samo będzie nacisk na użytkowanie paliw kopalnych indywidualnie w budynkach jednorodzinnych czy w transporcie. No też są te zapowiedzi związane z samochodami, że samochody w roku 2030 mają być już niskoemisyjne albo zeroemisyjne, więc także dla biznesu samochodowego w Europie, no to jest bardzo poważne wyzwanie i sam jestem ciekaw, jak ta sprawa będzie się rozwijać i w jaki sposób te akty prawne one zostaną wdrożone, w jaki sposób zostaną wynegocjowane i jakie to będzie miało koszty dla całej gospodarki europejskiej, a w szczególności dla gospodarki naszej krajowej.
Obawy są ogromne, panie ministrze. Bardzo gorąco dziękuję za ten komentarz. Kolejne zabójcze dyrektywy dotyczące energetyki. Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie ministrze. Bóg zapłać, z panem Bogiem.
Dziękuję, szczęść Boże, do widzenia.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Pawłem Sałkiem, byłym wiceministrem środowiska, doradcą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.